To jest Radio Szczecin.
Audycja zawiera lokowanie produktu.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Z pewną taką nieśmiałością rozpoczynamy ten giermasz, no bo tak jak czytacie być może na stronie internetowej, no życie nas najnormalniej w świecie dopadło. Co prawda, Michał, tobie się udało w coś pograć, ale ja przyznam szczerze, dostałem kod, dzięki uprzejmości Cenegi, dostaliśmy kod na przykład do Little Nightmares 2 w środę. Zasadniczo, gdyby nie życie rodzinne, to bym zdążył ograć, bo to jest mniej więcej dwa wieczory, ale zarówno środę, jak i czwartek miałem lekko zajęte.
Później... No ale jeszcze praca, tak? Praca, obowiązki domowe, dzieci, żona, mecz, serial, cokolwiek i nagle czasu nie ma.
Łukasz Rabikowski miał przygotować z taką... To wyszło już wcześniej na pecetach, ale teraz mieliśmy dopiero co premierę konsolową, dzięki uprzejmości wydawcy również On The Road, bodajże to się nazywa Truck Simulator, czyli jest grupa fanów jeżdżenia wielkimi ciężarówkami, tak, są takie gry popularne i taką produkcję również dostaliśmy. Miała być recenzja, ale Łukasza również życie przydusiło, konkretnie dużo obowiązków służbowych, no bo przecież my tego nie kryjemy, że giermasz nie jest naszym jedynym obowiązkiem w Radiu Szczecin, więc no cóż.
Dzisiaj... Ale walczymy, dzielnie walczymy.
Ja już nie będę mówił, jak Jarek się usprawiedliwiał. No
ale bądźmy też, wiesz, obiektywni, no bo bywają giermasze, gdzie tych recenzji jest tyle,
że powiedzmy pięć materiałów,
każdy ogrywa przez tydzień grę, udaje się i tak dalej.
Myślę, że naszym słuchaczom należała się ta chwila wyjaśnienia.
Ale z premierami też jest jakoś tak średnio.
Znaczy
teraz.
Są, wiesz co, tylko...
No zawsze są, tak? Na Steamie
są premiery,
nie,
tylko
30 gier.
Nie da się ukryć, że no, Giermasz nie jest największą redakcją na świecie.
Nie?
Nie zawsze,
o, to ja rezygnuję.
Kiedy piszemy bezpośrednio do twórców, nie zawsze jest jakoś odpowiedź. No różnie z tym bywa. No będziemy walczyć. No postaramy się zapewnić wam więcej recenzji. Na przykład w następnym programie, no już na pewno Little Nightmares 2, ale dobrze, to nie ma co przedłużać tego wstępu, już żeśmy się usprawiedliwili, zawstydziliśmy się.
Teraz... Ja się nie muszę usprawiedliwić.
Aha, a ty tu jesteś niby kim? Podobno współautorem.
No dobrze, ale ja recenzję mam.
Aha, no dobrze. Ale jako współautor...
Szachmat.
Ale jako współautor nie dbasz tylko o...
Oczywiście.
Wiesz, określone odcinki,
oczywiście,
tylko o całość.
Zgadzam
całość
się.
Rozumiesz, no.
To ty przepraszaj, a ja będę milczał.
Reszta jest milczeniem. Dobrze. Przygotowałem za to całkiem rozbudowany przegląd aktualności, a wiecie, że my zawsze lubimy sobie pogadać, to sobie pogadamy.
Giermasz.
Dobra, czyli lecimy z aktualnościami z branży z tego tygodnia. Dla nas w giermaszu, chyba mogę śmiało tak powiedzieć, że to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji roku i doczekaliśmy się wreszcie oficjalnej daty premiery.
Ratchet & Clank.
Tak jest.
Wiedziałem.
Trójwymiarowa platformówka akcji. Chyba tak mogę powiedzieć, że to jest trójwymiarowa platformówka akcji.
No to tam jest strzelanie i skakanie. Genialna seria.
Ratchet & Clank Rift Apart zadebiutuje ekskluzywnie. To też jest istotne, bo cały czas jeszcze gracze jak kania dżdżu wypatrują tych ekskluzywnych faktycznie produkcji na next geny. No więc na PlayStation 5, bo to oczywiście seria Sony, 11 czerwca tego roku.
A muszę w ogóle ci przerwać, bo fakt, że przeproszę na antenie, jeśli się mylę, ale wydawało mi się, że na trailerze pojawił się napis, że ekskluzywnie na PlayStation, nie PlayStation 5. Więc,
aha, czyli że PlayStation 4 możliwe.
Więc może za jakiś czas, no bo jednak użytkowników PlayStation 4 masz...
No skromne 100 milionów.
No ponad, no. Więc zobaczymy.
Dobrze. Co na to konkurencja, zapytasz? Ja też zapytuję. Cóż, konkurencja z Microsoftu na razie musi rozwiązać problem z padami, które ni stąd, ni zowąd tracą połączenie z Xbox Series XS. Sony też ma problem z padami. Już się kontaktowałem z Radkiem, tak, bo będzie Radek Lis, oczywiście, kącik technologiczny. Wiem, że ma coś tam w programie swojego kącika, że też o padach będzie mówił, ale to do tego dojdziemy. O Sony oczywiście. Natomiast teraz wracając do Microsoftu, korporacja zapewnia, że sytuacja wkrótce będzie opanowana i wypuszczą kolejne łatki do systemu konsoli. Na pocieszenie, ponoć w przyszłym tygodniu posiadacze wspomnianych Xboxów nowej generacji ucieszą się z informacji o lepszej wstecznej kompatybilności. No jeszcze nie sama technologia, ale będzie informacja o tym, że coś takiego wprowadzą. Chodzi o upłynnienie rozgrywki, czyli podwojenie wyświetlanych klatek animacji w starszych grach. O ile oczywiście ta plotka się potwierdzi, bo takie się pojawiły, że ogłoszenie tego, że się wydarzy, właśnie jest planowane na przyszły tydzień.
Zapowiedź o zapowiedzi.
A to jest niezłe, posłuchaj. Szef jednej z grup, która za pomocą botów czy takich specjalnych programów wykupują deficytowe PlayStation 5 i sprzedają z zyskiem, otóż ten koleś skarży się na złą prasę. No przecież oni tylko pomagają innym w zdobyciu trudno dostępnego towaru. I nikt ich nie rozumie.
Poczekaj. Wykupują w hurtowych ilościach.
Tak, żeby żenić się żeby z później, potężną tak, przebitką.
Właśnie chciałem powiedzieć, że każą zapłacić kilkaset na przykład dolarów więcej i wystawiają i narzekają, że gracze...
Że mają złą pracę, tak.
Aha, no patrz.
Tak
mi przykro.
Ja specjalnie nie wymieniam, kto konkretnie, bo w tym newsie tu się posiłkuję tam serwisem.
Tam jest sporo tych firm, które popisały programy i wykupują.
Ja się posiłkuję serwisem PPE.pl i tam jest konkretna informacja, który to koleś, z jakiej grupy.
Ale to jest dramat, w ogóle to jest bezczelność.
Żenada, wiesz. To właśnie przecież przez nich normalni gracze nie mogą kupić konsoli w normalnej cenie.
Normalnej, tak.
No powiem ci, że kiedy słuchamy tej audycji, to wczoraj pojawiło się w jednej z sieci i to było 40 sekund. 40 sekund kolega do mnie zadzwonił, bo on tam ogarnia, mówi, słuchaj, są playe. Dobra, sprzedałem informację tutaj u nas w redakcji, kto jest zainteresowany, 40 sekund, bo nawet tutaj kolega nasz Robert doszedł do etapu, że płatność, kliknął płatność, w tym momencie strona tego sklepu padła.
Przyszło, nie wiem, 50 czy 100 i zeszły pyk.
Zeszły błyskawicznie, no ale jak wiadomo, ci co kupują przez boty, to oni tylko pomagają zdobyć trudno dostępny sprzęt, a że przy okazji z potężną przebitką, to...
Szkoda gadać.
Dobra, nie będziemy bluzgać. A biznesmenów, w cudzysłowie biznesmenów, tak ogólnie nie brakuje, oto firma Surprise, że to jest jakoś takie pisane Sub 3R5, no Supra, whatever, Surprise, zapowiedziała wersję PlayStation 5 na stylizowaną na PlayStation 2. To tak bagatela, $200 drożej od normalnego Playa 5, tak? No i znalazło się trochę entuzjastów, którzy wpłacili szmal, tyle że firma właśnie zniknęła. Nie ma jej. Zniknęła z netu, nic, nie ma.
Oh,
yeah. Co prawda wcześniej zapewniali, jak jeszcze byli w tym necie, że kasę oddali, ale niektórzy nabici butelkę twierdzą gdzieś tam na forach, że wcale żadnego przelewu nie dostali.
Ale dramat.
Dramat, tak. Także uważajcie na różnych biznesmenów, oferty i tego typu.
Ja zawsze to powiem. Lepiej czasami, niestety, ale ciutkę drożej zapłacić, ale mieć ze sprawdzonego źródła, ale które ja znacie, niż z jakiegoś sklepu xyrtvagd.com.pl.
Sam się prawie dałem złapać, opowiem ci, bo gdzieś mi się wyświetliło typu sponsorowany post w socialach, że jakoby jakiś tam Marian był za darmo. Kliknij, ściągnij, nawet klikłem, nie? I coś tam ściągło, ale mówię, pukłem się w głowę, przepraszam za celowy błąd gramatyczny. No przecież Nintendo w życiu nie rozdałoby Mariana za frajer, więc no, oczywiście...
Nie, żadnej gry
za frajera, zwłaszcza Mariana, więc oczywiście wywaliłem to, co ściągnąłem, nie otwierałem tego, nie dotykałem, wyczyściłem kosz.
Brawo ty.
Brawo ja, no po prostu, no ale właśnie.
A tam
no.
Już boty przejmują twojego kompa.
A sprzęt sprzętem, bo dużo o tym mówimy, a trzeba mieć w co grać, prawda? Microsoft na razie nie zapowiada ekskluzywnych produkcji, ale głośno o kolejnych możliwych przejęciach. Ponoć Amerykanie uśmiechają się do znanego z wielkich strategii studia Paradox Interactive. No ale to ponoć, tak? To jest plotka. Za to tu mamy potwierdzone już przejęcie i to za gigantyczną kwotę. Wiadomo, że produkcje mobilne to istna żyła złota, prawda?
Tak.
Gdy hardkorowcy pasjonują się niszowymi tytułami, które się tam sprzedają w 100 000 egzemplarzy, prawda? W jakieś tam remake'i, czegoś tam, wiadomo. Hardkorowcy gardząc mobilkami, a takie Glue Mobile osiąga miliardowe zyski, produkując na przykład smyrane gry o Kardashiankach, nie?
I o kim?
Kim Kardashian, żona Kanye Westa, taka, wiesz.
Kogo?
No dobrze. I my jesteśmy starzy, nie znamy
Kanye West to muzyk, a ona?
A ona to celebrytka.
Aha, czyli jest znana, że jest znana.
No, ale to tak za grube miliardy dolarów jest znana.
Czyli nikogo, nie warto się nim interesować. No,
dobrze, A wracając do Glue Mobile, wiesz, kto kupuje? Electronic Arts kupuje.
Ich?
Tak. Za 2,1 miliarda dolarów. No, wiesz. No i co? No będą dalej trzaskać mobilki, może na licencjach Electronic Arts. Wyobraź sobie Simsy Mobile, Dirt Mobile,
FPF, ten Free to Play.
Tak. Battlefront Mobile. Dobrze.
Give me my money.
Przejęcia oczywiście mają pomagać w rozwoju utalentowanych zespołów dzięki zastrzykowi pieniędzy. W praktyce no różnie z tym bywa, natomiast na ten moment przynajmniej niemiecki Deck 13. Znamy, pamiętamy,
tak,
pracowali...
I na tym Lords of the Fallen.
Czyli polskie CI Games wynajęło ich jako zewnętrzną firmę, żeby...
A później się nie dogadali.
Deck 13 zrobiło, myślę, że na podstawie The Lords of the Fallen tych doświadczeń zrobili, bo przecież to było soulsowate. The Search 1 było soulsowate, The Search 2 również było soulsowate.
No i chyba dobrze było odebrane nawet.
Tak. Focus Home Interactive ich wykupił, autorzy serii właśnie otworzyli nową siedzibę w Kanadzie i ciężko pracują. Za to inni pracować nad takim GTA 6, to właściwie chyba nie muszą. I teraz ktoś się zastanowi, jakie ja tu herezje wygaduję. No takie herezje, że jeżeli piątka 7 lat po premierze w 2020 roku zaliczyła lepszą sprzedaż niż w latach 2014-2019, rozumiesz? No a w ogóle sprzedało się w 140 milionach kopii GTA 5. No to po co oni mają szóstkę
Ale
robić?
Wiesz, że ludzie kupują to głównie dla GTA Online.
I GTA Online miliardowe, na miliardy dolarów mikropłatności zarabia na tym no. Take-Two i Rockstar.
Nowe pokolenie, no.
Tak, tak. Awantura jest też o zarejestrowany patent. Chodzi niby, pewnie słyszałeś, chodzi o system Nemesis wykorzystywany w grach w serii O Śródziemiu, czyli Cień Mordoru i Cień Wojny. Niektórzy twórcy zwracają uwagę, że opis patentu jest skonstruowany tak, żeby być może powstrzymać jakiekolwiek próby zrobienia czegoś w tym stylu.
Podobnego. Mhm.
Tak, w skrócie chodzi, nie chcę się wdawać tam w szczegóły systemu Nemesis, tam, nie wiem, przeciwnik uczył się mnie jako gracza, nie wiem, jakiś ork mnie pokonał, awansował w hierarchii, później, nie wiem, znowu mnie pokonał, znowu awansował, zyskował moce i taki tam, no mhm. tak ten system w skrócie działał. Dobrze, następna informacja. Wygląda na to, że zapanowała moda na wikingów. Survivalowe Valheim na Steamie, wydane na razie jeszcze we wczesnym dostępie, sprzedaje się wybornie, też podajże milion egzemplarzy.
Ponad milion, tak.
130 tysięcy graczy naraz, to są rekordy Steama, żebyś miał jasność, którzy grają. Do tego gracze w ogóle ogólnie bardzo wysokie recenzje są na platformie Steam. To można w solo lub kooperacji, tam przemierzamy inspirowaną mitologią nordycką krainę i żyjemy na wikinga przystało. Zresztą kontynuując, wydane w pod koniec 2020 roku Assassin's Creed Valhalla sprzedało się znakomicie, rekordowo. Ubisoft zaliczył rekordowy kwartał, tak? To się jeszcze wcześniej u nich nie zdarzało. Więc jeżeli bawiliście się, czy też bawicie się, no bo czyszczenie mapy, to umówmy się, zajęcie na mnóstwo godzin. No mi wyczyszczenie prawie całej mapy zajęło 160 godzin.
To nie dla mnie.
W przygodzie Eivor, bo grałem babeczką, bo można facetem, można babką. Ja grałem babką. No to twórcy zapowiadają jeszcze dużo dodatkowej zawartości fabularnej i powiem ci, że nawet nie odinstalowywałem Valhalla, bo wiedziałem, że do Odyseja były fajne dodatki, do Origins kiedyś jeszcze Agata u nas recenzowała i też jej się podobały, także mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby do Valhalla wrócić. Ja sobie naprawdę chwaliłem. Aczkolwiek, no, pod pewnym względem to żmudne, prawda, takie.
No, 160 godzin czyszczenia mapy, no nie.
Ale dobrze się bawiłem.
Nie, no i to jest najważniejsze.
Wspomniany Ubisoft zapowiedział także tworzenie gry na licencji Star Wars, to już jakiś czas temu. Ponoć będzie przełomowa. No, tylko pytanie, kiedy? Szef Ubisoftu mówi o wczesnym etapie rozwoju gry, więc szykujcie się, jak się wydaje, jak się spekuluje, na jeszcze przynajmniej kilka lat oczekiwania.
Standardowo.
Na ten tytuł. Wraca znana marka strategii z elementami RPG, zapowiedziano Disciples Liberation. Według zapowiedzi twórców kampania fabularna to aż 80 godzin zabawy. Na ujawnionym trailerze rozgrywki nie widać, więc czekamy na więcej tutaj informacji. Sojusze, armie, budowanie bazy, w świecie fantasy. No, trzymamy kciuki, żeby im to ładnie wyszło. Dlaczego nie? Kolejna odsłona, no mówiliśmy dzisiaj o mikrotransakcjach, bo hardkorowcy, to co się rzekło, toczą pianę na skandaliczne praktyki wydawców, tak inni nabijają kabzę korporacjom. Mamy kolejny przykład, bo tych przykładów było mnóstwo, tak? Mówiliśmy o GTA Online, wcześniej o Electronic Arts. No to mamy teraz coś z Activision, Call of Duty seria. 70% sprzedaż rok do roku wzrosła. Mikrotransakcji. Jedyne 5 prawie miliardów dolarów.
Zysku.
Tak, tak. Mikrotransakcje.
Celowniczek za dolarka, koszulka, skórka na karabin za dolarka, coś tam za 2, tu za 10, pakiecik.
Bych.
Tak. No, no. Tylko, że też, bo widzisz, prawda jest taka, że jest mnóstwo graczy, którzy katują jedną grę przez dłuższy czas. Tak jak z seriami piłkarskimi typu
tak,
FIFA.
Tak, tak. No są PS, ludzie, którzy kupują NBA, tylko w kolejnej odsłony tak, FIFA i koniec, nie?
Tak. I tak samo jest z Call of Duty. Ktoś kupuje, lubi ją i gra miesiącami, przez pół roku. Jak już zapłacił w pierwszym miesiącu premierową cenę, to po miesiącu tak, dobra, tam stówka, czy co to jest? Miesiąc kolejny, a stówka. Mhm. I tak stówka do stówki.
I tak stówka do stówki. A jeżeli lubicie ciachać, siekać, dźgać, odcinać głowy i no, takie tam atrakcje w średniowiecznym sosie.
Lubię.
Ale sieciówek nie lubisz. Ale za to ci, którzy lubią sieciówki, to właśnie, to jest w ogóle widok z oczu bohatera, tak, czyli pierwsza perspektywa pierwszej osoby. Chivalry 2. Twórcy zapowiedzieli debiut właśnie tej drugiej odsłony na 8 czerwca tego roku. Dodajmy, że jedynka się chyba nieźle sprzedała. działała, miała dobrą prasę, dobrze się ludzie bawili na serwerach, ciechając, siekając, dźgając i odcinając głowy.
Brzmi zachęcająco.
Tej serii z kolei nie było jeszcze na PC i posiadacze blaszaków mogą ucieszyć się zapowiedzi wydania na komputery serii Kingdom Hearts. Tu działa z kolei Epic Store.
To jest ta twoja ukochana?
No jedna z moich ukochanych. To jest połączenie postaci z Final Fantasy.
Z Disneyami.
Tak, Byszka Miki, Kaczor Donald, Pluto.
To jest
tak, ale to nie tylko, bo to podróżujesz po światach, nie wiem, masz świat Tarzana, świat Małej Syrenki.
Aż tak?
No tak, to jest super zabawa w ogóle.
Dla dzieci, no Andrzej jak się świetnie bawił.
Świat Herkulesa. Człowieku, tam są trzy główne odsłony i chyba z 6 czy 7, czy tam są te, wiesz, całe pakiety.
Wiem, jakieś 2.5, jakieś
tak,
kosmosy.
Są trzy pakiety z poprzednimi grami i tych gier jest kilkanaście. Natomiast dlaczego w ogóle to się pojawi na PC-cie? No Epic Store wspomniany, który jak wieść gminna niesie, bardzo prężnie, pieniężnie atakuje twórców i zapewnia sobie kolejne gry na wyłączność, bo to Kingdom Hearts się pojawi na PC-ty w Epic Store konkretnie, tak?
No ale to jest czasowy ekskluzyw, czy
aż tak dokładnie nie doczytywałem. No i właśnie to Kingdom Hearts to również sprawka Epic Store'a. I jeszcze jedna ostatnia informacja, która powinna cię ucieszyć, bo tak z racji tego, że mamy Game Passa Xboxowego, a tam jest Forza Horizon 4, no to Forza Horizon 5 w Japonii, stawiamy znak zapytania. Gdy nieco narzekamy na Microsoft kwestii ekskluzywnych gier, ta samochodowa, zręcznościowa seria to jedna z pereł w koronie Xboxa. No dobra, no na PC-cie też jest, ale tutaj chodzi o promocję, ogólnie granie na Windowsie, tak? No to się Microsoft
oni
to
teraz to
spina,
po prostu
tak.
Xbox mówią. Tak, po
tak.
Po prostu.
Tak, na razie japońska lokacja z piątki to plotka, tak jak niepotwierdzone jest, że premiera ponoć pod koniec tego roku, ale tam się pojawiły screeny, prawda, jakieś takie rzeczy się pojawiły.
Mapa.
Tak, mapa.
Pojawiła. Ja jeszcze czwórkę nadal bawię się czwórką. Genialna gra. I piątkę też na pewno będę ogrywał.
Dobra, to zrobimy teraz tak. Michał wychodzi ze studia, bo musi przygotować recenzję, tę jedną, jedyną drive'a.
Nara.
A teraz już będziemy gadać dalej. Czas na kolejny punkt programu.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Giermaszu, kącik technologiczny, Radek Lis jest w studiu, witam cię bardzo serdecznie. Z czym
witam.
Przychodzisz, mój drogi?
No z newsami z tego, co się wydarzyło w minionym tygodniu.
Ale taki niespodzianka,
chyba,
szok!
Taki lead news to chyba to ten atak na CD Projekt Red. Ja nie chcę tutaj się Michałowi w jego temat wcinać.
Nie wcinaj się.
Jest awantura, no bo CD Projekt się nie ugiął, no i już gwinta wypuścili do netu, a teraz podobno hakerzy założyli na jakimś rosyjskim serwisie aukcje i chcą sprzedać.
No ale to ja ci tu muszę przerwać, bo nie, no ale to nie wcinaj się królowi w jego kącik polski, który za chwilę, królu na moment wyszedł ze studia, za chwilkę będzie jego recenzja, więc weź tutaj nie kombinuj, mów co dalej masz.
Dobra, jeszcze drugi temat, który mnie tak trochę bulwersuje, no bo borykamy się od początku roku, może nawet wcześniej, z problemami z dostępnością do kart graficznych. No oprócz tego, że są problemy z samymi chipami i z ich produkcją, no to oczywiście kopacze kryptowalut zdecydowanie nie ułatwiają nam życia, przede wszystkim nam graczom, bo wykupują nam te cudowne karty nowe od Nvidia, których no nie ma i nie ma i nie ma i nie można nigdzie dostać.
No i też cena, jak rozumiem, idzie w górę w związku z tym, tak? Jak ich nie ma.
No znaczy, tak. Umówmy się, ceny są oficjalne, jakieś tam ustalone. Kopacze kupują te karty już drożej, dużo nawet, dwa razy drożej niż
wiesz
są
co, w sytuacji, kiedy
producentów.
W sytuacji, kiedy Elon Musk informuje, że 1,5 miliarda wrzuca w bitcoiny, no to myślę, że będzie jeszcze tylko gorzej.
Właśnie. No i teraz ci kopacze, którym nawet oni już mają problem z dostępnością do kart graficznych, to znaleźli sobie sposób i wykupują teraz masowo z rynku laptopy wyposażone w nowe GeForce RTX 3000.
Spieszcie się kupować laptopy, tak szybko odchodzą. Przepraszam.
Dokładnie. No widziałem zdjęcia i filmiki przedstawiające dosłownie całe farmy, setki laptopów. Tylko tak, wiesz, ledwo otworzone i ustawione, tak jak namiocik sobie stoją. I tych laptopów setki na tych półkach i kopią te kryptowaluty. Także no niedługo Chińczycy wykupią wszystko chyba, co z elektroniki jest dostępne. W związku z tym, że bitcoiny poszły do góry, to się im i Ethereum, bo oni też Ethereum podobno tak mocno kopią tymi laptopami, no to okazuje się niedługo, że w ogóle nic nie kupimy, ani laptopa, ani konsoli, ani porządnej karty graficznej, bo wszystko będzie się działo w tych chińskich koparkach i kopało tą walutę.
Ale powiedz mi, po co jest ta moc obliczeniowa? Ja wiem, że do kopania bitcoinów, bo w skrócie rzecz ujmując, tego co rozumiem, rozumiem, zakładam, że część naszych słuchaczy jest w tym oblatana, a część nie. Chodzi o to, że udostępniam swój sprzęt, tak, tej kopalni bitcoinów, udostępniam moc obliczeniową. I na co ta cała moc obliczeniowa idzie, weź ty mi powiedz. Co oni, wiesz, liczą, żeby człowieka wysłać na Marsa, czy co się z tym dzieje? Mnie to tak też zastanawia.
Nie pytaj mnie, bo nie śledziłem tego aż tak mocno, aczkolwiek no, moc obliczeniowa zawsze w cenie i zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie gotów za nią zapłacić. No a oni jakby to przekazują, ułamek tych kwot potem tym kopaczom. No, jest to temat, moim zdaniem to powinno być zabronione, bo my sobie nie możemy pograć, nie?
No a nie, no to wiadomo, chociaż z drugiej strony wiesz, już nie pamiętam, kiedy teraz ostatni raz na PC-cie grałem, jednak wygoda konsolowego gracza jest tutaj dla mnie kluczowa. Ja nie mam siły, żeby się przebijać przez trzy strony ustawień graficznych i się zastanawiać, czy moja karta obsługuje to, czy śmo, czy owo. Nie mam, naprawdę nie mam na to siły, ale to jest tylko i wyłącznie moje wygodnickie podejście, wiadomo jak jest, nie? A tutaj wiesz, konsola odpalam, działa i tyle, nie? I się nie zastanawiam, czy włączyłem ray tracing, czy nie włączyłem, czy co tam, tylko jakieś zupełnie podstawowe kwestie. No ale to nie istotne.
Wolisz wersja dla leniwca, okej.
Okay. No tak.
Dobra,
tak.
Lecimy z kolejnymi tematami. Starlinka można już zamawiać do Polski.
Ten internet od Elona Muska, tak?
Dokładnie, bo w minionym tygodniu użytkownicy Reddita poinformowali, że dostali takie maile, gdzie firma mówi, słuchajcie, to wpłacajcie tutaj pierwszą część pieniędzy, to będziecie w pierwszej kolejności mieli dostęp do naszej usługi. Na razie usługa była dostępna tylko w USA, południowej części Kanady i Wielkiej Brytanii, natomiast pochwalili się użytkownicy Reddita, że już i z Meksyku, z Australii, z Nowej Zelandii i kilku innych krajów uzyskali możliwość właśnie złożenia zamówienia przed sprzedaży na usługę Starlink. Taka informacja też przyleciała z Polski. Nie ma żadnej oficjalnej listy, no ale już można sobie tam pierwsze wpłaty robić. Podam ceny, bo się polskie ceny pojawiły. Mm-hmm. Czyli tak, za sprzęt taki, który służy do tego, żeby się ze Starlinkiem połączyć, to w Polsce będzie cena 2269 zł.
Jak za darmo!
Potem koszt dostawy sprzętu do Polski, tą całą logistykę wyceniono sobie na 276 zł. Natomiast miesięczny abonament został ustalony w drobnej kwocie 449 zł.
Wyjaśnijmy tylko, przypomnijmy, bo być może nasi słuchacze nie pamiętają. Satelity Starlink, projekt Elona Muska, obecnie najbogatszego człowieka na świecie. Chodziło o to, żeby wysłać w kosmos satelity, przez które będzie transmitowany internet w te słabiej uinternetowione, że tak powiem, rejony świata. No ale już wtedy właśnie, kiedy ta informacja się pojawiła, my w Giermaszu wspominaliśmy o tym, że to będzie naprawdę droga usługa i to, o czym mówisz, absolutnie to potwierdza. Jeszcze tylko dodam, że to forum Reddit, które wspominałeś, to takie dosyć wpływowe forum, na którym właśnie pojawiają się informacje także związane z grami komputerowymi i ogólnie nowymi technologiami.
Starlink na razie się pochwalił, że ma już 10 tysięcy użytkowników internetu w wersji beta i prędkości, jakie tam osiągają, to od 50 do 150 megabitów na sekundę, także nic nadzwyczajnego, no ale dla kogoś, kto mieszka, powiedzmy, nie wiem, w środku lasu, nie ma żadnej infrastruktury komórkowej.
I ma 400 zł miesięcznie, żeby zapłacić.
No jak ma taką chatę w środku lasu, to ma, nie? Zresztą znam takich, co by dali każdą kwotę, żeby mieć cały czas dostęp do internetu. Także może się opłacać, może nie. Tanio nie jest, ale działa ponoć wszędzie.
Okej, okay, co dalej?
W minionym tygodniu też Unreal Engine pokazał taki nowy patent, który w tym engine jest.
W silniku, tak? Graficznym.
Tak, to jest silnik graficzny do produkcji gier. No i oni pokazali coś takiego, co się nazywa MetaHuman. Oni stwierdzili, że, to może zacytuję, tworzenie przekonujących cyfrowych ludzi było zazwyczaj trudne, powolne i kosztowne. Z MetaHuman Creator czas tworzenia unikalnego cyfrowego człowieka najwyższej jakości z włosami i ubraniem jest krótszy. I prezentują właśnie pierwsze nowe narzędzie, które temu służy. To znaczy jest to taka wtyczka, która pozwala właśnie stworzyć człowieka w każdej formie. Jakby są gotowe wzorce, można tam sobie dokładać włosy, zdejmować twarze, zmieniać i tak dalej. I dzięki temu, że nie trzeba tego projektować od zera w engine, tylko jest to już jakby wstępnie przygotowane przez Epic Games, no to wygląda to obłędnie. No, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda taki meta człowiek stworzony na Unreal Engine, no to wystarczy obejrzeć sobie jakieś zajawki gry Senua Saga Hellblade 2. Tam jest właśnie główna postać przede wszystkim generowana za pomocą tego nowego narzędzia.
Oczywiście przede wszystkim chodzi o animowanie twarzy, prawda? W dialogach czy gdzieś tam, no zwłaszcza gry starej generacji straszyły tymi drętwymi animacjami. Coraz lepiej się z tym dzieje, mówiąc tutaj, nie wiem, o Cyberpunku, czy nawet, nie wiem, w Demon's Souls, jak grałem w remake, to naprawdę fajnie animowane, chociaż tam też fakt faktem, no kwestii dialogowych nie ma aż tak dużo, więc no to też kwestia, ile zasobów będzie taka technologia pożerała, na ile się uda. Pamiętamy na przykład LA Noir, Team Bondi, taka gra, jedyna gra, którą wydało studio Team Bondi i tam, jak na tamte czasy, no to, i zresztą jak na dzisiejsze czasy, już dawno nie grałem w LA Noir, dawno nie, ale naprawdę animacja twarzy właśnie to była jakaś ich autorska technologia, robiła naprawdę duże wrażenie. Jak rozumiem, to tutaj głównie o to chodzi. No to też animacja na takich, powiedzmy, dużych zbliżeniach, prawda? Dokładnie. Żeby te twarze nie były drewniane, jak to się mówi.
Dokładnie. Oglądałem te próbki, naprawdę bardzo fajnie to wychodzi. Także twórcy gier mają ułatwioną sprawę. Jak już jesteśmy przy grach, to powiem o tym, że no, tam właściciele nowych DualSense'ów, czyli kontrolerów od PlayStation 5, coraz bardziej skarżą się na to, że dryfują im analogi. No bo przypomnę, tam na początku roku mówiliśmy o tym, że zgłaszają się ludzie, którzy mówią, że problem z triggerami jakiś tam występuje, tam był problem z jakąś sprężynką. Psuły się te triggery, natomiast teraz wychodzi, że coraz większej ilości osób te dryfują te analogi, to znaczy się nie ruszasz gałki, a gra odbiera, że się coś mimo się dzieje. Wszystko ruszasz. Tak, tak.
Taki sam problem miało Nintendo, wspominaliśmy o tym niedawno, chyba w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu, że w związku z tymi dryfującymi Joy-Conami, tak to się nazywa w Nintendo, nawet Komisja Europejska wszczyna postępowanie, czy przypadkiem firma ich tak nie projektuje, żeby one się szybko psuły, no wiadomo, jak się zepsuje, to albo naprawisz, jak się skończyła gwarancja, to trzeba kupić nowy. Mi się raz w Joy-Con zadryfował w Switchu, ale mam wrażenie, że to coś chyba programował, bo go zrestartowałem, już później nie było takich dziwnych rzeczy. Mówię, grałem w jakieś tam zręcznościowe gry, bodajże w Hades i nie miałem wrażenia, że coś mi Joy-Cony zwariowały, ale jest to jakiś problem. A co do tych padów DualSense, wiesz co? To też trzeba, oczywiście zakładam, że pady w jakimś stopniu są projektowane, no tak wiesz, idiotoodpornie, czy też tak, no pancernie, tak, zdarzają się takie sytuacje, że pad poleci ci na podłogę, no niestety, wiadomo jak jest, natomiast no to też pytanie oczywiście, jak kto tego używa, bo jeżeli, wiesz, to jest informacja właśnie przykładowo z forum Reddit, że gdzieś tam komuś są to pojedyncze, jednostkowe przypadki, no to może ktoś po prostu przesadza z używaniem DualSense'a. Jeżeli to się, wiesz, zrobi problem, nazwijmy to globalny, czy coraz więcej będzie takich sygnałów, no to tutaj możemy się zacząć martwić, tak mi się przynajmniej wydaje.
No właśnie chyba zaczyna się taki problem robić, bo gdzieś tam nawet podobno jest szykowany pozew zbiorowy, że Sony jednak nie dotrzymało wszelkich starań, żeby te pady działały bezproblemowo. Natomiast...
Radek, wiesz co, ja ci coś powiem. I taki off topic. Ja się w Radiu Szczecin często zajmuję polityków i polityką. I wiesz, ile razy ja słyszałem od polityków, że oni będą składać pozew. Jak ktoś złoży pozew, to pogadamy. Na razie, wiesz, zapowiedzi złożenia pozwów to w mojej hierarchii to nie stoją zbyt wysoko.
Na razie Sony skontaktowało się z redakcją Kotaku i potwierdziło, że właśnie dryfowanie analogów PlayStation 5 uwzględnione jest w programie gwarancyjnym. I działać to ma tak, że konsument w takim przypadku ma pokryć koszty wysyłki samego pada do Sony, natomiast nowy pad i odesłanie tego DualSense'a albo po naprawie pokryje już Sony. Także na razie takie rozwiązanie Sony wprowadziło dla tych, którzy się na pada skarżą.
To o co ten pozew, skoro możesz go w ramach gwarancji zareklamować? No to tak właśnie wracając do tematu tego pozwu, no sorry.
No myślę, że to też takie działania właśnie, żeby tego pozwu nie było. Dobra, lecimy do kolejnego tematu. Steam przełamał kolejną barierę. Wyobraź sobie, że na początku stycznia pierwsza z barier, która pękła, to było to, że było zalogowanych jednocześnie do Steama i grało 25 milionów użytkowników. No i to już jest historia, bo najnowszy rekord, który został pobity, to jest 26,3 miliona graczy jednocześnie zalogowanych i grających w gry ze Steama. Miesiąc po tamtym rekordzie.
Ja wiem, że tutaj może wrzucę granat, wiadomo co, ale ja osobiście ze Steama to ja tak średnio lubię, bo to wiesz, najpierw, żeby odpalić gierkę, to musi ci się odpalić Steam i później jeszcze się odpala zawsze, no to wracając do mojego wygodnictwa z konsolą, zwłaszcza z next genami, robisz cyk, pyk, jest, a tam odpalam Steama.
No,
zasnę w międzyczasie, wiesz. Ja wiem, że pecetowcy. No, natomiast to też, umówmy się, też nieraz o tym mówiliśmy. Pandemia, jeszcze raz pandemia. Wszyscy grają
tak,
w gierki.
Ale słuchaj, w co grają? Counter-Strike Global Offensive, Dota 2. To są rzeczy, które najbardziej nabijają ten licznik. Player Unknown's Battleground oczywiście, no i jeszcze Grand Theft Auto 5 się łapie do tej takiej pierwszej piątki najczęściej granych
gier. Mówiliśmy o tym w przeglądzie aktualności, nie słyszałeś, 180 milionów sprzedanych sztuk, to po co niby GTA 6, przepraszam, wiesz.
No właśnie, no straty to... na Steama narzekasz, a Steam mówi, że 120 milionów aktywnych graczy. Jest przyrost w 2020 roku względem 2019, słuchaj, to było 21,4%.
No ale Radek, no jesteś pecetowcem, czasami grasz przez Steama, no fajne jest to czekanie, czy nie fajne? Weź mi powiedz.
No ja to króciutko czekam, mam szybki komputer.
Aha. No ale to nie jest kwestia komputera, tylko kwestia łącza internetowego, nie?
To też. No. Ja nie narzekam, prawie tego nie widzę, nie? Ładuje mi się gierka, uruchamia się Steam, w ogóle nie zwracam na to uwagi. Dobra, lecimy dalej.
No już mało Apple. Czasu ci zostało.
A no to jeszcze takie dwa newsy, no bo tam pamiętamy, jak Epic Games rozpoczął wojnę z Apple odnośnie zamieszczania i mikropłatności w ich sklepie. No i okazuje się, że amerykańscy politycy z Dakoty Północnej przedstawili projekt ustawy, który regulowałby kwestię otwartości platform cyfrowych. No i tutaj nikt o Apple niby w tej ustawie tam nic nie wspomina, ale jak się tą ustawę czyta, to widać ewidentnie, że jest ona w Apple wymierzona. Chodzi o to, że Apple nie wpuszcza nikogo na swój sklep. Poza tym, jak kogoś wpuści, no to oprócz tego, że dokładnie sprawdzi niby tą aplikację i dostosowuje do swoich standardów, no to jeszcze trzeba się z Apple'em pieniążkami podzielić.
Jedna trzecia staje się, tak? 30%.
Dokładnie. No i ta ustawa, że tak powiem, ma te dwa, te najbardziej newralgiczne tematy rozsadzić i ma podobno powstać taki przepis, który zmusi Apple do tego, aby można było instalować aplikacje z zewnętrznych źródeł, nie tylko przez ich sklep. No i jeszcze kwestia płatności też ma zostać uwolniona. Wiadomo, że to są na razie projekty. Jak to się skończy, będziemy obserwować w Giermaszu. I jeszcze drugi taki newsik, bardzo malutki. Bo wyobraź sobie, że w Google, czyli w wyszukiwarce, w której większość osób wyszukuje, jak nie 100% osób, które znam, no to jak włączasz w stronę Google'a, no to masz taką wielką białą stronę, na środku napis Google i tak to wygląda. Natomiast no, jak tak w nocy sobie to włączysz, to monitor zamienia się w małą lampkę. No i wszyscy atakowali Google, żeby może by jakiś tryb ciemny zrobić do tego, bo dużo osób się lubi przestawić teraz na te tryby ciemne. Między innymi też ja nie lubię, jak mi coś nagle w nocy świeci. No i okazuje się, że jeszcze nie wszyscy, ale u niektórych, jak sobie na dole w prawym dolnym logu klikną w przycisk ustawienia, to tam będzie sobie można włączyć ciemny motyw.
Wow! To lecę szybko ustawiać ciemny motyw Google'a u siebie. Będę miał ujnie i mrok w komputerze. Bardzo dziękuję. Radek Lee, skończymy już to wydanie. Kącika technologicznego. Za chwilkę Michał Król, znaczy teraz Michał Król wraca do studia. Recenzja gry Hashtag Drive i później, no tak, o Cyberpunku pewnie mnóstwo będziemy mówić i nie tylko o Steamie, zdaje się, chyba też w kąciku coś powiemy, bo dzieje się w polskiej branży również. A z Radkiem słyszymy się za tydzień.
Giermasz. Recenzja.
Endless Runnery, czyli niekończące się gry, są na mobilkach niezwykle popularne. I właśnie na telefonach olbrzymi sukces osiągnęła samochodówka Hashtag Drive od rodzimego studia Pixel Perfect Dude. Rynek mobilny jest potężny, największy jeśli chodzi o gaming, no czas się z tym pogodzić. Ale droga pomiędzy tworzeniem gier na telefony, a wydawaniem ich na konsole nie jest taka długa. Ale mobilek nie recenzujemy, więc o co ci chodzi? Ktoś zapyta. Ano o to, że na konsolę Nintendo Switch właśnie wyszedł port tej gry. 10 milionów pobrań Drive na Androidzie i iOS to niewątpliwie wielki sukces. 10 milionów organicznych pobrań gry, czyli twórcy, nie wydali grosza, by odpłatnie pozyskiwać użytkowników, co jest normą na rynku mobilnym. 10 milionów osób grających w grę ze skromnym budżetem, robioną przez głównie dwójkę pasjonatów z pomocą kilku znajomych. Jednym z tych graczy byłem ja i przyznaję, świetnie na telefonie się bawiłem, więc z niecierpliwością czekałem na wersję na Nintendo Switcha. A trafiłem na nią w prosty sposób. Była numerem jeden wśród mobilnych wyścigów w sklepie App Store. Drive nie jest żadnym wyjątkiem, jeśli chodzi o samochodowe Endless Runnery, czyli jedziesz do momentu kolizji lub osiągnięcia dna w baku. Ale na tle konkurencji wyróżnia się przede wszystkim wykonaniem, oprawą dźwiękową czy liczbą samochodów, ale od początku. Widok izometryczny zza samochodu, droga z licznymi zakrętami, inni uczestnicy ruchu, a gracz musi po prostu jechać. W międzyczasie zbiera kapsle potrzebne do ulepszenia samochodu lub wykupienia kolejnych, których jest blisko setka. Po drodze wyprzedza lub wymija inne auta, musi zajeżdżać na stację, by uzupełnić paliwo, do warsztatu, by samochód naprawić, czy do piekarni po pączka, którym można odstraszyć ścigającą nas policję. I jeszcze zjazd niespodzianka, gdzie można otrzymać przydatnego power-upa w postaci pługu do taranowania innych uczestników drogi, czy monetę powodującą, że na drodze pojawia się ich znacznie więcej. Założenia są proste, zasady jasne, ale nie oznacza to, że jest łatwo. Jak wspomniałem, wybór pojazdów jest olbrzymi. 90 samochód podzielono na kilka kategorii, m.in. mini, vany, driftujące, specjalne czy szybkie. No i każdy z nich ma swoje statystyki, które faktycznie wpływają na model jazdy. No i twórcy już obiecują, że będzie ich więcej. Do dyspozycji otrzymaliśmy plac manewrowy do nauki jazdy oraz kilka pięknie wyglądających tras. Pustynne Stany Zjednoczone, śnieżną Wielką Brytanię, lasy Niemiec, Francję, Japonię. No i jest w czym wybierać. I tu przejdę do grafiki, która jest minimalistyczna, ale nostalgiczna stylistyka jest po prostu piękna. Zwłaszcza, że gra działa na wysokich ustawieniach, a widać to dobrze, głównie w trybie fotograficznym. Również udźwiękowienie buduje klimat, jest idealnie do takiej gry. No i sterowanie, fantastycznie. Drive jest świetny, na krótkie sesje, bo trzeba pamiętać, że to jednak Endless Runner. Mimo to do odkrycia czeka wiele, bo samochody trzeba wykupić, usprawnić, a trasy odblokować, co zajmie naprawdę sporo czasu. Gra jest tania, więc jeśli lubicie szybkie, niezobowiązujące rozgrywki, to z czystym sumieniem mogę tę grę polecić. Zawsze też możecie wcześniej sprawdzić darmową wersję mobilną.
Dobrze, Michał po recenzji hashtag Drive, krótka, sympatyczna Endless Runner, tak zwany mobilny na Switchu. Możecie spróbować, domyślam się, że cena jest typu tam dolar czy...
Nie, jest droższa, ale jest grosze, ale to jest rozrywka na miesiące.
No, i nie dziękuj, że ci obroniłem Cyberpunka przed zaborczym Radosławem Lisem, który chciał
sprzedać o polskich grach.
Tak.
Czekaj, zaraz wychodzę z studia i tylko złapię go
pod twoją nieobecność chciał wykorzystać stać okazję.
To za tydzień ja robię kącik technologiczny.
Nie ma tak dobrze. Dobra, to teraz lecimy z polskimi grami, z awanturą o Cyberpunka, tymi hakerami i w ogóle, no, co temat, tam się dzieje
temat
po prostu.
Temat jest bardzo długi, ale postaram się jakoś to wyjaśnić tak, żeby było zrozumiałe, ale jak widzisz tekstu
znaczy,
mam mnóstwo.
Zakładam, że nasi słuchacze interesujący się grami co nieco słyszeli,
ale
nie?
Część się nie interesuje, albo była, nie wiem, w Kambodży na wycieczce i dopiero wróciła, bo we wtorek rano CD Projekt ogłosił, że niezidentyfikowana osoba lub oczywiście grupa uzyskała dostęp do jego wewnętrznej sieci. No i co się z tym tyczy?
Atak Netrunnerów, mój drogi.
Pozyskała, no, Cyberpunk, Netrunner.
Netrunner, you know.
I pozyskała dane należące do całej grupy. Wiemy, że na pewno była tam dokumentacja spółki, kody źródłowe gier Gwint na przykład, które już się pojawił w sieci i
już chyba
niestety,
zdaje się został sprzedany, tak? Bo były te licytacje.
Nie, on za darmo.
Aha, Gwint za darmo.
On był za darmo.
Na
tak.
Zachętę.
Do tego jeszcze kod źródłowy Cyberpunk 2077, czy chociażby niewydanej wersji Wiedźmina 3, chodzi tutaj o tą ulepszoną pod RTX karty wersję gry. Spółka zastrzega, że tam, no, że nie zawierały żadnych danych osobowych graczy, użytkowników GOGa i tak dalej, no ale według hakerów w wykradzionym pakiecie była także m.in. dokumentacja z działu kadr. No i tutaj jest problem polegający na tym, że no oczywiście studio tam zabezpiecza infrastrukturę sieciową, próbuje odzyskać te pliki i tak dalej, No i oczywiście ugięli, powiedzieli też szantażystom, że nie zapłaciła ani grosza.
Tak, zresztą pojawiła się oficjalna informacja, taka właśnie, w skrócie rzecz ujmując, to CD Projekt Red pierwszy ogłosił, to nie, że hakerzy ogłosili, tak, tylko oni od razu ogłosili.
No bo hakerzy się najpierw do nich
zwrócili, że mają 48 godzin.
Zapewne było dajcie szmal.
No tak, to tam były jakieś parę milionów dolarów.
A tam
nie
było szmalu. No i z tego wynika, że w jakiś sposób uzyskali dostęp do repozytoriów, które są chronione hasłami, więc w jakiś sposób doszli do hasła administratora. No mniejsza z tym, to są...
Admin 1, 2, 3.
To są technikalia. No i niestety, no oczywiście namierzenie sprawców są dosyć małe. Co ciekawe, to się stało 9 lutego, kiedy było...
W dniu bezpiecznego internetu, tak.
To w ogóle, to jest masakra.
No ale słuchaj, jest...
I poczekaj, bo sprawa jest obecnie analizowana przez UODO, czyli wynika na to, że były tam jakieś dane osobowe. Co więcej, kilka osób, głównie z naszej branży, tak, którą my się znamy, z niektórymi przyjaźnimy, napisało wprost, że masa pracowników CD Projektu lata w tej chwili do urzędu wymieniać dowody osobiste. Masa osób włącza sobie alerty w biurze informacji kredytowej, czy przypadkiem ktoś nie próbuje wziąć kredyt. Co gorsza, jeden z pracowników, czy byłych pracowników, bo to nie zostało określone, powiedział, że miał telefon z banku a propos kredytu, o który się starał, a de facto on się o niego nie starał. Więc no...
To się robi stanowczo mało zabawnie.
Tak, sprawa jest bardzo, bardzo niepokojąca.
Dodajmy, że
kara dla CD Projektu to jest jedno, ale tu bardziej chodzi o to, że wiesz, setki ludzi możliwe, że będzie zmuszonych do wymiany dowodów osobistych. Są te groźby
właśnie
brania czegoś na kredyt.
Do 30 dni, no.
To jest po prostu dramat.
Znaczy, ja ci powiem szczerze, przepraszam, bo może tutaj teraz skrzywdzę biedny zarząd CD Projekt Red, ale ja miałem już taką naprawdę fantastyczną, zwariowaną teorię, że wiesz, to tak się ładnie złożyło, a tak netranerski, cyberpunk.
Że może sami to zrobili.
Taki karkołomna przyszła mi myśl do głowy, że to może być jakaś taka bardzo specyficznie zaplanowana kampania marketingowa jakaś.
Nie.
Ale nie, no już w kontekście chociażby tych informacji o tych dziale HR, tak, no to już... Mówię, przepraszam, skrzywdziłem, wiem.
No, ale wiesz, mało wiemy tak naprawdę, wiemy to, co jest z oświadczeń i ewentualnych plotek. Wiemy też, że dane wykradzione z tych serwerów CD Projektu zostały wystawione na sprzedaż. W serwisie Exploit trwała aukcja, której przedmiotem były kody źródłowe Cyberpunka 2077.
Za pakiet 7 milionów dolarów było, tak?
Wiedźmina 3 oraz niewydana wersja właśnie Wiedźmina z obsługą Ray Tracingu. I tak, tam było, że to było... Patrząc tak, odnosząc to do naszych realiów, kup teraz to było 7 milionów, ale były też aukcje, no i cena wywoławcza wynosiła 1 milion dolarów i one znalazły nabywcę. Ktoś kupił, wiesz, nie jest powiedziane, że to sam CD Projekt nie kupił.
Tak.
Tak, czy zarząd, czy ktokolwiek, bo jeśli to by spółka, to by musieli to ujawnić.
No ale nie, no bo właśnie poczekaj, bo wróćmy do tego, co mówiliśmy, że CD Projekt pierwszy ujawnił, że padł ofiarą hakerów i od razu oni informowali, że oni się nie ugną pod szantaż, nie będą tym hakerom płacili, więc gdyby mieli teraz kupić, to wiesz, to by trochę było lekko niespójne, ale...
No, ale wiesz, może kupił... Nie, no bo tu zaraz będzie, że pomówienie, ale mógł ktoś kupić tam tego i...
Też nie wiemy.
Żeby
też
było bezpiecznie, bo hakerzy zamknęli tę akcję, potwierdzili, że
kasa wpłynęła,
tak, satysfakcjonującą kwotę za komplet danych i zastrzegł, że nie będą dalej rozpowszechniane. Kupiec tak zastrzegł. Więc
tylko
to jest taka ciekawostka.
Ja się zastanawiam nad jedną...
No i cena nie jest.
Komu może być to do szczęścia potrzebne, takie coś? No ewentualnie konkurencji, tak? Że zyskuje jakąś technologię.
Nie,
no to komu?
Ja bardziej... Słuchaj, no grupy hakerskie są takie, że lubią... To jest dla nich wyzwanie, tak?
Posłuchaj, nie rozumiesz. Ja pytam, zastanawiam się, kto mógł to kupić i po co? O tym mówię. No bo to, że hakerzy zaatakowali,
tak,
to jest jedno.
No słuchaj, mogła osoba zaprzyjaźniona, żeby zabezpieczyć CD Projekt, mogli oni sami przez kogoś albo bezpośrednio.
No dobrze,
fan studia, który jest bogaty, ich zabezpieczyć.
Odrzucając
mogła
teorię,
konkurencja.
Że... Tylko po co konkurencji?
Żeby sprawdzić, nie wiem, silnik, jakie pomysły mają, jakie gry będą tworzyć. Ba, może ktoś, kto na przykład ma mnóstwo milionów w akcjach CD Projektu, żeby sprawdzić, jakie mają plany. Tu wiesz, tu gdybać to my możemy. Tu każdy mógł.
Tylko widzisz, bo ja się zastanawiam, bo...
Może Bill Gates stwierdził, mam za dużo pieniędzy, kupię. Klik.
Tylko to też, bo myślałem o tym, że to wiesz, kwestia właśnie, żeby podpatrzeć ich technologię. Tylko oni pracują na autorskim silniku. tylko oni mają ten silnik. No to wiesz, no to jeżeli ktoś by się z czymś takim ujawnił...
Nie, że ujawnił, tylko jakieś fragmenty, bo coś mu się przyda, no nie wiem.
Rozumiem. To no w tej chwili sobie... Za mało mądrzy tak, jesteśmy, tak, żeby to sobie
gdybym... I jeszcze ważna rzecz, bo na polskim GameDev.pl adwokat dr Marcin Balicki wprost powiedział i przypomniał, że kto skopiuje kradzione pliki na swój dysk, naraża się na odpowiedzialność prawną i czy z nimi coś robisz, czy nie, nie ma znaczenia.
Swoją drogą, że wiesz, w tym serwisie bo sam mówiłeś o tym, że tych hakerów ciężko namierzyć, no w tym serwisie się jakoś ujawnili, a i tak nie można ich namierzyć.
Ja podejrzewam, że jeśli już zrobili coś takiego, to są nie do namierzenia, to wiesz, to można naprawdę w sieci się tak ukryć, że... Dobra, wszystko zostawiamy w spokoju CD Projekt, ale przechodzimy do innej polskiej spółki, bo pojawiła się taka informacja, oczywiście nieoficjalnie, bo o tym mówiło kilku polskich twórców, że Steam w pewnym sensie zakazał fejkowych gier.
Tak. Mówiłem o tym, jak rozmawialiśmy z Radkiem o Steamie, że jeszcze ten wątek się u ciebie pojawi, byłem przekonany, że będziesz o tym mówił.
No bo też wielokrotnie o tym mówiłem, że niestety, ale to głównie spółki giełdowe polskie w tym brylują. Pojawia się zapowiedź gry, jest teaser, który nie pokazuje gameplayu. Są obrazki,
jakieś screeny,
są obrazki wycięte z tego teasera i to jest już łamanie regulaminu Steama. I jeśli wishlista, czyli liczba osób zainteresowanych, które tam klikną, będzie odpowiednia, to gra trafia do produkcji. I takich gier mamy, nie wiem, strzelam, ze 100.
Czyli jakieś takie zajawki się pojawiały. De
I co tydzień dochodzą kolejne.
Pół grama pracy przy tej grze nie było zrobionej, tylko tam...
Tak, no bo nie ma gameplayu, nie ma nic pokazane. To są oczywiście teasery
i tylko kwestia,
robione,
czy
wishlist, że niby
czy
się, to jest gameplay.
Tak, że
no
się, czy się zacznie, czy ludzi na tyle zainteresuje, że wrzucą na wishlistę, patrzymy, aha, dobra, tyle wishlist, to robimy. Dobra, to nie zażarło, to nie robimy, nie?
No słuchaj, niektóre w ogóle te teasery powstają na silnikach, które właśnie są narzędziami do produkcji filmowej. Czyli tam nie ma w ogóle nic związanego.
No i przechodząc do newsa.
No i tutaj to fundamenty tak naprawdę na tym wybudował nasz rodzimy Playway.
To jest mówi się o tym głośno. Tak.
Tak, to jest gigantyczna spółka posiadająca w swoim portfolio blisko 100 studiów. Oni, Krzysztof Kostowski, prezes, ostatnio gdzieś pisał, że 130 chyba gier mają, ale mają więcej, tak? On nie podał może wszystkich, nie wiem, szacował coś, nie wnikam, ale mają na pewno więcej. Oni wprost powiedzieli, bo oni zmienili swoją politykę na zasadzie, wycofali się ze wszystkich targów, całą kasę reklamową de facto w social media pakują, żeby właśnie budować wishlisty swoich gier. Jak wishlisty, oni się nimi chwalą dla giełdowych inwestorów, że jest super i tak dalej. Inwestorzy kupują akcje, spółka, wycena spółki idzie w górę i jeśli jest odpowiednia wishlista, oni tę grę robią.
Ale to Steam powiedział nu.
No i właśnie tu jest, bo w ogóle Krzysztof Kostowski zapowiedział wręcz stworzenie takiego studia Sorrow Games. To jest czteroosobowa ekipa, która ma się zajmować tylko i wyłącznie sondowaniem rynku, czyli robieniem takich teaserów. No i czy nastąpił przełom? Z tych nieoficjalnych informacji wynika, ale niektórzy pod nazwiskiem oficjalnie nawet wypowiedzieli się, i to wiele osób z polskich twórców, tak? Że Steam zażądał od nich builda. Co to oznacza? Build to jest taka
wczesna,
tak, ona oczywiście to może być tylko sam szkielet gry, bez ładnej grafiki, bez niczego, ale chodzi o to, żeby to było działające, żeby można było sprawdzić.
Czyli opcji typu, że wrzucasz trailerek bez rozgrywki i parę screamów, to już takiej opcji nie ma.
No właśnie.
Nie ma.
I teraz pytanie, czy to jest standard i będzie to rozpowszechnione i dotyczyć każdej gry? Jestem ciekaw, no bo w tym momencie, no wiesz, stworzenie takiego grywalnego builda to już nie jest zrobienie teasera za, nie wiem, 10-20 tysięcy złotych, tylko to już są konkretne wydatki. Fakt, że te gry wszystkie są podobne, bo praktycznie na tych samych asetach, silniku i tak dalej robione, ale mimo wszystko, więc będzie na pewno ciekawie. I co najlepsze jest, że odzew na ten tekst, bo to de facto tekst Mateusza
na portalu
pozdrawiam zresztą go, był wielki odzew i wszyscy prawie jak jeden mąż przyklaskiwali, że super,
naprawdę. Nareszcie.
No ale zobaczymy, jak to będzie, bo wiesz, tu za tym te pewnie pieniądze stoją i tak dalej, więc...
Strasznie dużo gadamy, no ale dobrze, no widzę, że masz jeszcze trochę informacji, najwyżej odrobinę kącik Polski przedłużymy, bo
nie,
tak
ja
wspominaliśmy, że staramy się w kwadransie zmieścić. Nie, no masz jeszcze, formalnie masz jeszcze prawie 4 minuty.
Miałeś w dzieciństwie takie myśli, koszmary, że coś jest pod łóżkiem?
Ojejku, nie pamiętam, ale tak, no ja taki strachliwy bywałem.
No wiesz, większość dzieci tak może, wiesz, galek, śnie światło...
I co tam jest pod tym łóżkiem? A
co ty tak cicho mówisz, co?
Mamo, mamo, ręka jakaś.
No. Nie, żartuję oczywiście, ale powstaje gra o tym. Darkness Under My Bed. To jest point and click, w całości ma się odbywać w labiryncie pod łóżkiem. Tam zamiast klasycznej grafiki komputerowej są zdjęcia, czarno-białe. No i naprawdę jest taki klimat grozy, bo to ma być w ogóle horror. I gra utrzymana jest w formie takiej ekspedycji, że zdalnie sterowanym robotem idziemy pod to łóżko i szukamy, patrzymy, co tam się dzieje.
Pamiętam, że tylko nie pomnę teraz tytułu. Chyba jakaś gra taka była, że sterowało się kilkulatkiem, który szukał mamy. Nie polska gra, to nie pomnę teraz tytułu, powiem ci szczerze. Swoją drogą Little Nightmares 2, o którym przecież będę mówił w przyszłym tygodniu, to też nieco
nie
podobne założenie.
Nie zabieraj mi tu czasu.
Dobrze.
Wracamy do Darkness Under My Bed. Autorem gry jest Robert Gąsiorowski, znany jako Desert Fox, autor bardzo, ale naprawdę fajnych, klimatycznych, no i wydanych na PC-ta i Switcha point and clicków Bad Dream Coma i Bad Dream Fever. Bardzo polecam te gry. Do tego jedna z nich, chyba Bad Dream Coma, teraz dosłownie za kilka tygodni ma trafić na Xboxa One. Polecam. Naprawdę świetne gry takie, ale mają gęsty
swoim
klimat.
Swoim gatunku oczywiście.
Tak, gęsty klimat mają, ale polecam. No i w ogóle twórca postawił tu wszystko, można powiedzieć, na jedną kartę, bo swoje oszczędności zainwestował, bo chciał sam wydać tę grę, bo nie był zadowolony ze współpracy z wydawcami. No i 19 lutego ma trafić na Steama, czyli na pecety. Co więcej, on przygotował też niespodziankę. To jest taka mała promocyjna gra Game for Anna, która na itch.io jest dostępna za darmo i można sobie sprawdzić, co to za gra będzie, więc pamiętajcie, Darkness Under My Bed, wpiszcie sobie w wyszukiwarce na Steamie, weźcie wishlistę, dodajcie do tej wishlisty, bo to jednak jest, to jest prawdziwy taki true indyk niezależny, jednoosobowa armia, fantastycznie, ja takim projektom zawsze kibicuję, nie stoi za nim giełda i miliony złotych. Co dalej? Studio Mystic Owl, które logiczne gry tworzy, zapowiedziało kolejną grę Harmony Odyssey. W ogóle polecam ich grę Hexologic, jest fantastyczna. Wydali jakiś czas temu, chyba na wszystko. Skończyłem zresztą na trzech platformach. Miesza z tym.
Ty masz chyba za dużo czasu na granie.
Ale to jest
wiesz?
Logiczne, ja do logicznych mam straszną słabość. Tak samo jak do wyścigów i do,
no i do innych rzeczy. Tak. No dobrze, dobrze.
I to jest rozwiązanie...
I do alkoholu.
Nie, to nie ja. I gra polega oczywiście na rozwiązywaniu łamigłówek w przepełnionym humorem przygodowo takim logicznym świecie umieszczonym między współczesnym światem a mitologią. No i tam bohaterowie, będący de facto zwierzętami, żyli sobie spokojnie, nagle wszystko się rozwaliło, bo okazało się, że kot głównej bohaterki ukradł jej magiczną różdżkę i przez to wszystkie światy się wymiksowały i tak dalej, i tak dalej.
Wunderbar.
Bardzo kolorowa i bardzo fajnie wyglądająca
lubię to,
gra.
Wiesz, że ja lubię takie gry.
Tak, no i w tym roku ma trafić na PC-ta i na Nintendo Switcha. Na pewno będę o tym informował, bo wpadła mi w oko. I na koniec jeszcze dwie szybkie informacje. Na Kickstarterze wystartowała zbiórka na grę The Amazing American Circus. I to jest połączenie takie intrygujące, bo to jest miks karcianki, tajkuna... No jest
elementy
Tak, i to tworzy zarówno Klabater, jak i Juggler Games, ci znani chociażby z świetnej gry My Memory of Us.
Mówiliśmy już o tej grze.
Tak, mówiliśmy. I wystartowali na Kickstarterze, potrzebują w przeliczeniu 45 tysięcy złotych. Dzisiaj to sprawdzenie mieli 13,3 tysiąca.
Czyli jest szansa, że się ufunduje.
Tak, idzie do przodu. Będziemy do tego na pewno wracać. Na pewno będę informował, czy się ufundowała, czy nie. I na sam koniec Platinum Image podpisał umowę z Movie Games, żeby robić filmowe gry. No szczegółów zbytnio nie podali, jedynie Movie Games zdefiniowało to jako kategorię AA, czyli tych takich nie najdroższych.
Nie potrójne, a podwójne.
Tak, ale no teraz już poczwórne nawet się przecież mówię, a przecież Platinum już to chyba każdy zna, Tomasz Studio.
A myślałem, że
Tomasza
powiesz
Bagińskiego.
O tych skórkach, czy tam tych przebiorach w Dying Light się pojawiło, że wikingskie, że tak powiem, wikingów.
Powiem ci tak.
Ale nie, no pierwsze, na fali tego, co mówiłem właśnie o tym sukcesie Valheim i tej...
No to dlatego to zrobili, no tak samo jak Assassin's Creed.
No, dlatego
to zrobili i mamy skórki do Dying Lighta, a nie mamy nawet słowa o Dying Light 2, które już miało mieć dawno temu premierę. No hello, Techland, obudźcie się, ludzie.
No ale przykład Cyberpunka, wiesz, też myślę, że wielu dał do myślenia. Że tak powiem. Dobrze, słuchajcie.
Tym pesymistycznym.
jeszcze starocia, teraz wam opowiemy o czymś starym, a i za chwilkę już kończymy audycję.
Giermasz.
Stare, ale jare. Fight one.
Ready, go! Na początku lat 90. to była prawdziwa rewolucja. Wiatyka jeden na jednego wykorzystywała nową wtedy technologię. Postaci walczyły w środowisku 3D. Wojownicy na ekranie byli stworzeni z wielokątów.
Virtua Fighter podbił automaty arcade w 1993 roku, a już rok później doczekał się konwersji na konsolę Sega Saturn. Według internetowych źródeł sprzedana sztuka sprzętu równała się sprzedanej kopii gry. No dzisiaj byśmy chyba powiedzieli, że to był prawdziwy system seller.
Bo też na ekranie telewizora w domu produkcja prezentowała się niemal tak dobrze, jak na automatach w salonach. Virtua Fighter, co mieli przyznać twórcy z Sony, miał być wielką inspiracją do powstania konsoli PlayStation.
Virtua Fighter był pierwszy, z premierą jeszcze przed debiutem innej słynnej serii bijatyk, Tekken. Przez lata jednak ta druga produkcja rosła, gdy opisywany wirtualny wojownik popadł nieco w zapomnienie. Ostatnia duża odsłona to rok 2010, Virtua Fighter 5 Final Showdown. Grałeś?
Grałem, ale nawet ci nie powiem, w którą część. I na automatach oczywiście, bo Sega to nie było
a ja do dzisiaj,
kraju.
Ja do dzisiaj pamiętam, bo nie grałem, ale pamiętam materiał wtedy jeszcze w Secret Service i screeny, jak mi szczena opadła do samej ziemi po prostu. Jak to wygląda?
A jak PlayStation wyszło i tam było i Tekken, i Battle Arena, to Shinden, też taka bijatyka trójwymiarowa. No, wtedy to była moda na to.
Soul Calibur, Tekkenik, trójka. Ale to już na Playu 5, pamiętam. Całe noce potrafiliśmy przegrać, ale już
na Play 5?
Nie, na PlayStation 1, Tekken 3, żebyśmy mieli dokładnie.
To nie, to ja na automatach głównie katowałem.
Cudowne czasy, no bo my tacy starzy jesteśmy. Ostatnio wzięło nas w starych, tak zauważyłem, prześledziłem na wspominki z lat naszej młodości, chmurde i durde.
No ale wiesz, na tym polega stare, ale jare, tak? Bo to się fajnie wiąże, bo to są i początki branży, i nasza młodość. Więc...
Ale może coś poszperamy dalej, no bo wiesz, fakt faktem, bo my się sięgamy głównie do lat 80., 90., a przecież umówmy się, produkcje z lat tam 2000, nawet do 2010, to już tak, no, to już 20 lat prawie minęło w niektórych przypadkach,
znaczy,
nie?
To po pierwsze, ale po drugie powiem ci, że jeszcze mamy mnóstwo gier, chociażby z Amigi do omówienia, więc wierz mi, nie zabraknie.
Dobrze, no dzisiaj zabrakło nam trochę kontredansu, życie dopadło gracza, tak jak napisałem w tytule tej audycji, ale cóż, w przyszłym tygodniu, tak jak mówiliśmy, przynajmniej dwie recenzje, a może i więcej, zobaczymy, co się będzie działo. Na pewno Little Nightmares 2, zakładam, że będzie dobrze, tak wstępnie odpaliłem, ale to naprawdę wczoraj na chwilę, bo byłem, wspominałem o tym na początku, nie miałem chwili, bo nieważne, rodzinna logistyka, opowiem w taki sposób. Natomiast też ten symulator jeżdżenia ciężarówkami, zobaczymy, co się jeszcze wydarzy, może się uda jakieś jeszcze gry, że tak powiem, znaleźć do recenzji, także dziękujemy bardzo serdecznie.
Michał Król.
Andrzej Kutys, a wiesz, o czym nie powiedzieliśmy? A być może już nasi słuchacze zwrócili na to uwagę, że Michał oficjalnie znowu wrócił do studia, bo wcześniej nagrywaliśmy się zdalnie, nie?
Oj tam nikogo.
I zaczął wreszcie jakoś brzmieć, znaczy i tak beznadziejnie dalej, ale przynajmniej nieco lepiej technicznie.
Dzięki. Naprawdę to bardzo miłe, że tak doceniasz moją ciężką pracę.
Tak. Ja siebie też za bardzo.
Dobra,
wiadomo.
Słyszymy się za tydzień.
A i jak zawsze się lubimy i sobie docinamy, bo to przecież część właśnie tego programu. Do usłyszenia za 7 dni.
To jest Radio Szczecin.
Audycja zawierała lokowanie produktu.